To jest podcast We Need More Space, odcinek 21. Dziś rozmawiam z polskim inżynierem, który w Japonii budował lądownik księżycowy. W tym odcinku moim gościem jest Jakub Gramatyka, polski inżynier, który w Japonii pracował nad napędem prywatnego lądownika Hakuto. W 2022 roku wyląduje on na Księżycu. Rozmawiamy o początkach tego projektu i uczestnictwie w konkursie Google Lunar X Prize. Jakub dzieli się też wrażeniami z jego pracy w tak egzotycznym kraju, opowiada, co w Japonii go najbardziej zaskoczyło i jaka jest specyfika japońskiej branży kosmicznej. Na koniec pytam go o jego rady dla młodych polskich inżynierów. Czy powinni tak jak on wyjechać za granicę, aby osiągnąć sukces? O tym wszystkim dowiecie się, słuchając tego odcinka podcastu We Need More Space. Zapraszam. Cześć Kuba, witaj w We Need More Space podcast. Proszę, przedstaw się, powiedz, jaki masz związek z kosmosem.
Cześć Radek, nazywam się Kuba Gramatyka. Obecnie pracuję jako kierownik projektów w Instytucie Lotnictwa w sieci badawczej Łukasiewicz, Instytucie Lotnictwa w Centrum Technologii Kosmicznych. Kieruję tam jednym z projektów związanych z technologiami mikrosatelitarnymi. Chodzi tutaj, tak bardziej precyzyjnie mówiąc, o projekt Polon, polski moduł napędowy, gdzie jestem kierownikiem z ramienia Instytutu Lotnictwa. Polon jest to projekt realizowany przy współpracy z firmą Creotech Instruments, więc realizowany jest w konsorcjum. Także to jest mój obecny związek z kosmosem. W przeszłości pracowałem jeszcze za granicą, poza Polską, w obszarze space. Także to tak pokrótce, jeżeli chodzi o mój profesjonalny związek z kosmosem.
Wiesz co, ja nie mogę tutaj po prostu, że tak powiem, wytrzymać i od razu muszę ci zadać to pytanie, bo tutaj tak skromnie powiedziałeś, że tak, pracowałeś jeszcze poza Polską w obszarze space, ale kiedy się poznaliśmy, to, co tutaj w tym wstępie tak troszeczkę pominąłeś szybko, to najbardziej mnie zainteresowało i dlatego od razu chcę zadać ci to pytanie, bo pracowałeś w kosmosie w Japonii nad projektem księżycowego łazika Hakuto. Jak to się stało? O co w ogóle w tym chodzi?
Tak, to prawda. Miałem przyjemność pracować nad projektem. Tak naprawdę muszę tutaj trochę sprostować, ponieważ był to projekt lądownika księżycowego dla firmy iSpace, która siedzibę ma w Tokio, w Japonii. Pracowałem tam przez prawie 3 lata, gdzie także byłem kierownikiem zespołu zajmującego się zespołem napędowym. Może tak pokrótce opowiadając moją historię, jak tam w ogóle trafiłem. Ja wcześniej pracowałem dla firmy Rolls-Royce w Anglii, gdzie także kończyłem doktorat i w pewnym momencie po prostu stwierdziłem, że jednak chciałbym powrócić do space'u, że tak powiem, do sektora kosmicznego, który od zawsze był jakąś tam moją pasją, że jednak silniki odrzutowe to jednak może nie jest koniecznie to. Dodatkowo zbiegło to się z taką chęcią spróbowania pracy w startupie, ponieważ był to rok 2017, wtedy startupy wydawały się być taką bardzo ciekawą opcją, którą chciałem zdecydowanie, że tak powiem, doświadczyć tej opcji, więc pracując w dużym korpo, zadecydowałem, że okej, szukamy opcji pracy w New Space. No i tak się złożyło, że znalazłem pracę w Japonii i wyjechałem do Japonii.
Pojechałeś do Japonii, do startupu, ale takiego wyjątkowego startupu, bo jednak jest dużo kosmicznych startupów, ale zwykle one zajmują się czymś bardziej, powiedziałbym, mimo tego, że robią coś związanego z kosmosem, to jednak zajmują się bardziej przyziemnymi rzeczami, a tutaj misja na Księżyc. Opowiedz, o co chodziło w tej całej misji i łazika i lądownika Hakuto?
Okej, to ja może zacznę od samego początku i opowiem tak pokrótce historię firmy iSpace oraz historię Hakuto, teamu Hakuto tak naprawdę. Historia zaczyna się wraz z rozpoczęciem Google Lunar X Prize, Google Lunar XPRIZE była to nagroda typu XPRIZE zaoferowana przez fundację XPRIZE, która dotyczyła, nagroda miała być przyznana pierwszej firmie, pierwszej prywatnej firmie, która wyśle na powierzchnię Księżyca łazik, pokona tam 500 metrów oraz wyśle wysokiej jakości transmisję wideo na Ziemię. Także to była taka nagroda. Zaraz po zaoferowaniu tej nagrody przez fundację tak naprawdę na całym świecie zostało uformowanych szereg różnych zespołów. Niektóre były trochę bardziej profesjonalne, niektóre trochę mniej profesjonalne, które po prostu zaczęły pracować nad tym, żeby wysłać ten łazik na powierzchnię Księżyca. Jednym z teamów, który właśnie zgłosił się do tej nagrody, był to team Hakuto. Team Hakuto wywodzi się z Uniwersytetu w Tohoku i team Hakuto na początku był prowadzony przez profesora Yoshide, który jest tam profesorem robotyki. I właśnie tak naprawdę na podwalinach tego teamu Hakuto powstała firma iSpace. Na początku firma iSpace, team Hakuto, ja tutaj w tym momencie będę tak trochę wymiennie używał tych pojęć, ponieważ może jeszcze tutaj tak trochę wyjaśnię, ponieważ team Hakuto był to zespół, który brał udział w Google Lunar XPRIZE. Później team Hakuto został tak jakby przekształcony w firmę w momencie, kiedy XPRIZE się zakończył. Także jeszcze raz cofając się tutaj do samego początku, team Hakuto zgłosił się do Google Lunar XPRIZE, gdzie przez kilka lat pracował nad rozwojem swojego łazika Sorato. Jednak po kilku latach i po kilku, że tak powiem, latach, kiedy te wszystkie zespoły biorące udział w XPRIZE powoli się wykruszały i żaden z nich nie był w stanie wysłać nic na Księżyc, XPRIZE został tak naprawdę zakończony bez wyłonienia zwycięzcy. W tym momencie team Hakuto, osoba prowadząca team Hakuto, udało się tej osobie zabezpieczyć inwestorów, którzy zainwestowali w team, przekształcili team Hakuto w firmę iSpace, która w tym momencie zajęła się rozwojem systemu pozwalającego na wysłanie różnego typu misji na Księżyc, czyli mówimy tutaj już, w tym momencie mówimy już tutaj o lądowniku księżycowym oraz o łazikach księżycowych.
No dobrze, ale powiedziałeś teraz o wielu bardzo różnych i bardzo ciekawych rzeczach, więc może spróbujmy rozsupłać te wszystkie ciekawe informacje i po kolei się nad nimi troszeczkę pochylić. Jasne. Więc zacznijmy od samego łazika tudzież lądownika. Jak on miał wyglądać, jaka była jego specyfika?
Jasne. Na początku właśnie łazik rozwijany przez team Hakuto, to jest to łazik, który nosił nazwę Sorato. I na początku była taka koncepcja tego łazika, że ten łazik miał tak naprawdę składać się z dwóch zasadniczych części. Jedną częścią był to czterokołowy łazik wielkości małej mikrofalówki. I do tego czterokołowego łazika wielkości mikrofalówki przyczepiony był dwukołowy łazik, taka przyczepka wielkości pudełka do butów, który był ciągnięty przez ten czterokołowy łazik. Czyli mamy tutaj zespół tak naprawdę czterokołowego łazika i dwukołowego łazika. Dlaczego taka architektura? Wywodziło się to z takiego zadania, jakie sobie postawiliśmy, które polegało na tym, że chcieliśmy w naszej misji eksplorować kratery znajdujące się na powierzchni Księżyca. W takich kraterach, jak wcześniej research wykazał, jest największe prawdopodobieństwo występowania lodu, zamarzniętej wody. Dlatego też chcieliśmy eksplorować te kratery i zobaczyć tak naprawdę, zaglądnąć do wnętrza ich i zobaczyć, co tam jest. Niestety, po pierwsze, takim samodzielnym łazikiem bardzo ciężko jest wjechać do takiego krateru. Te stoki są bardzo często bardzo strome, więc przy próbie takiego wjazdu do takiego krateru taki łazik by się po prostu przewrócił. Po drugie, panuje tam zacienienie, więc nawet jeżeli byśmy byli w stanie wjechania do takiego krateru, nie ma tam promieni słonecznych, więc bardzo szybko padłoby nam zasilanie. Dlatego rolą tego czterokołowego łazika było stanie na krawędzi krateru, podczas gdy ten malutki dwukołowy łazik zjeżdżałby po stoku na takiej wyciągarce w dół tego krateru, będąc równocześnie zasilanym przez kabel z tego czterokołowego łazika, który miał już na sobie panele słoneczne. Także tak wyglądała ta architektura, tak wyglądała pierwsza iteracja tutaj łazika Sorata.
A co później się stało?
Co później się stało, jeżeli chodzi o łazik, czy jeżeli chodzi o rozwój firmy i o rozwój teamu?
Jeszcze na razie bądźmy przy łaziku. I powiedz może jeszcze, czy ty już jakby od samego początku rozwoju łazika Sorato pracowałeś w teamie Hakuto / iSpace?
Nie, ja dołączyłem do iSpace w momencie, kiedy zarząd firmy podjął decyzję o rozwoju lądownika. Dlatego ja dołączyłem w momencie, ja dołączyłem tam jako inżynier zajmujący się napędami rakietowymi, które miały być używane w lądowniku. Więc to jeżeli chodzi o łazik, zajmowali się tym moi koledzy, ja pracowałem nad lądownikiem. Jeżeli chodzi o zespół lądownika, to byłem bodajże pracownikiem numer 3.
I kiedy się zmieniła koncepcja z tego czterokołowego łazika z przyczepką na to coś następnego, o którym zaraz opowiesz?
To zmieniło się już bliżej momentu, kiedy łazik miał być tak naprawdę wysłany na powierzchnię Księżyca. Osoby czy inżynierowie systemowi zajmujący się rozwojem tego łazika stwierdzili, że ten sześciokołowy łazik, czyli 4 plus 2, może być jednak trochę zbyt skomplikowany, jeżeli chodzi o pierwszą misję. Więc jeżeli chodzi o pierwszą misję, wyślijmy najpierw po prostu czterokołowy łazik, który wyląduje, zademonstruje technologię, pokaże, że możemy przemieszczać się po płaskim gruncie na Księżycu. A jeżeli chodzi o koncepcję 4 plus 2, zatrzymajmy to sobie jako dalszy po prostu krok w naszym rozwoju, w rozwoju naszej technologii. Dlatego po prostu, tak, kolejną iteracją był to uproszczony łazik czterokołowy, który, że tak powiem, trochę krokiem, nie powiedziałbym, że krokiem w tył, ale to trochę takim krokiem pozwalającym wziąć wszystko tak trochę bardziej po kolei, prawda? Trochę zredukować ryzyko.
I wtedy to miał być sam łazik. Jeszcze wtedy nie było mowy o lądowniku.
Tak, tak, dokładnie. To miał być wtedy sam łazik. I tutaj myślę, że nawiązujemy do ciekawego tematu, ponieważ cofając się jeszcze do Google Lunar X Prize, wiele z zespołów, które brały udział w Google Lunar X Prize, na przykład Moon Express ze Stanów Zjednoczonych, Team Indus z Indii, czy Part-Time Scientists z Niemiec. Oni wzięli taką strategię, że będą rozwijać lądownik i łazik. Jeżeli chodzi o zespół Hakuto, o Team Hakuto, plan był taki, żeby rozwinąć tylko łazik, który później, że tak powiem, jakby to powiedzieć po polsku, miałby podwózkę Would Hitch a Ride on a Different Lander, czyli po prostu załapałby się jako payload na inny lądownik. Także to był rzeczywiście taki pierwszy plan, że mamy tylko łazik, który już później sobie leci na powierzchnię Księżyca, tak naprawdę z naszą konkurencją, prawda?
No dobrze, a dlaczego na początku stworzono tylko łazik, I planowano go wysłać właśnie jako z inną misją, a dlaczego później zmieniono to zdanie?
Na początku Team Hakuto to był bardzo mały, więc jeżeli chodzi o same fundusze, to one, jeżeli chodzi o finansowanie rozwoju tego łazika, ono po prostu pochodziło od sponsorów, prawda? Tutaj jeszcze pewnie powiem o tych sponsorach, bo to jest bardzo ciekawy aspekt, ale finansowanie pochodziło od sponsorów, więc budżet teamu nie był zbyt duży, dlatego podjęto też taką decyzję, żeby nie rozwijać lądownika. Taka opcja wysyłania tego łazika z kimś była po prostu tańsza. W momencie, kiedy Google Lunar Express się zakończyło, w momencie, kiedy właściciele teamu Hakuto stwierdzili, że przekształcą to w firmę, w iSpace, udało im się zabezpieczyć takich inwestorów, już poważnych inwestorów, pewne banki inwestycyjne między innymi, którzy już byli w stanie zainwestować takie pieniądze w tą firmę, aby mogła ona rozwinąć swój własny lądownik. I było to już rozwój tego lądownika był częścią po prostu planu biznesowego samej firmy.
Okej, okay, ma to wszystko teraz jak najbardziej sens. Musimy chyba wyjaśnić jeszcze kilka rzeczy, mianowicie na czym polegała dokładnie ta Google Lunar X Prize, czyli ta nagroda, bo tam było co najmniej chyba dwa stopnie, za co można było dostać pieniądze i jeśli ktoś nie pamięta, no to też warto wspomnieć o tym, że zaczynając uczestniczyć w Google Lunar X Prize, no trzeba było sobie samemu znaleźć pieniądze, tak, na rozwój łazika czy lądownika, na znalezienie rakiety i dopiero kiedy się osiągnęło ten cel zamierzony przez fundatorów nagrody, wtedy można było otrzymać pieniądze, tak?
Tak, dokładnie. Jeżeli chodzi o te milestone prizes, o których tutaj wspomniałeś, to tak, rzeczywiście to było tak, że ta Google Lunar X Prize była podzielona na kilka stopni i po wykonaniu pewnych zadań, ja już nie przypominam sobie dokładnie, jakie to były zadania, bo tak jak wspominałem, nie byłem zaangażowany w rozwój tego łazika, ale dostawało się tam pewne pieniądze. Ale może nawiązując do tego, o czym powiedziałeś tutaj już pod koniec, czyli tego faktu, że dopiero po zabezpieczeniu pewnych funduszy można było wziąć udział w tym konkursie, to jest jak najbardziej prawda. I może tutaj dochodzimy do tych sponsorów, prawda? Myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, bardzo ciekawie ilustruje, jak właśnie te firmy w Japonii radzą sobie z takimi właśnie wyzwaniami finansowymi. Po pierwsze, Team Hakuto miał bardzo duży szereg tak zwanych supporterów. Byli to ludzie z różnych, że tak powiem, dziedzin życia. Byli to między innymi inżynierowie, którzy pracowali w dużych korpo elektronicznych w Japonii, ale ta praca, mieli już po 50 lat, ale ta praca wydawała im się bardzo taka po prostu nudna. Dlatego po pierwsze przyczyniali się do tego, żeby jakąś tam kasę łożyć na ten team. Oczywiście nie było to zbyt dużo, ale też pracować dla teamu w soboty, co wydaje mi się, że odzwierciedla bardzo taki charakter Japończyka, prawda? Którzy naprawdę, jeżeli się w coś wkręcą, to są w stanie pracować w weekendy i sprawia im to wielką przyjemność. Były to też rodziny z dziećmi, które po prostu traktowały to jako fajny jakiś tam activity, w które można się zaangażować. Team Hakuto organizował imprezy dla dzieci, na które te rodziny mogły przychodzić, mogły uczyć się trochę o kosmosie, o naukach takich jak STEM, Science, Technology, Math. Więc byli to tego typu pojedynczy ludzie, ale to nie były oczywiście takie duże pieniądze, prawda? Największymi sponsorami to były takie jednak duże firmy typu Suzuki, typu IHI, typu COF, typu też Japanese Airlines. I tutaj wydaje mi się, że jest to też bardzo ciekawa kwestia, ponieważ te firmy były w stanie znaleźć bardzo fajne takie marketingowe synergię pomiędzy łazikiem a swoją działalnością. Weźmy tutaj firmę COF, która zajmuje się okularami przeciwsłonecznymi, której szkła są zrobione z bardzo twardego, opatentowanego przez nich plastiku. Firma ta zasponsorowała Team Hakuto, ale pod takim warunkiem, że ten materiał, z którego wykonane są te szkła, zostanie użyty przy konstrukcji łazika. I ten materiał rzeczywiście okazał się być bardzo dobrym materiałem na koła dla tego łazika, więc koła tego łazika zostały wykonane z tego bardzo twardego plastiku. No i widzimy tutaj synergię, prawda, gdzie firma tutaj finansowała team i między innymi w spotach reklamowych mogła się chwalić, że ich materiał, z którego wykonane są szkła do okularów przeciwsłonecznych, trafi na powierzchnię Księżyca. Więc wydaje mi się, że to jest tutaj jeden z takich fajnych przykładów, jak ten team był w początku finansowany.
A powiedz mi, czy w końcu ten lądownik razem z łazikiem trafią na powierzchnię Księżyca? Bo kiedy zakończył się Google Lunar X Prize? Chyba na początku 2018 roku, tak? My teraz rozmawiamy na początku 2021, czyli już mamy 3 lata. Co się dzieje teraz z tym lądownikiem i łazikiem?
Tak, to może tak pokrótce. Rozwój samego łazika odszedł trochę na dalszy plan. Na pewno te łaziki są dalej rozwijane. Jeszcze tak wspominając, firma iSpace ma teraz oddziały w 3 miejscach. Jest to iSpace Tokyo, iSpace Europe w Luksemburgu oraz iSpace US z siedzibą w Denver. Łaziki są teraz rozwijane w Luksemburgu, ale jest to w tym momencie już taki trochę poboczny temat, którym zajmuje się iSpace. iSpace jak najbardziej teraz stawia na lądowniki księżycowe. Pierwsza misja, nad którą ja pracowałem, będzie startowała w roku 2022, więc śledząc to, co dzieje się w firmie i też rozmawiając z moimi kolegami, którzy dalej tam pracują, też mam takie informacje, że po prostu lot jest dalej, że tak powiem, on track i ma odbyć się w roku 2022.
A to jest jakaś misja komercyjna, czy finansowana przez iSpace po to, żeby pokazać, zademonstrować, że firma potrafi dolecieć i wylądować bezpiecznie na Księżycu?
To jest misja finansowana przez iSpace.
A powiedz, jaka jest specyfika akurat właśnie lądownika księżycowego iSpace? Tak może troszeczkę bardziej od strony technicznej. To jest jedna sprawa, a druga, no już dwie inne firmy, organizacje próbowały bezpiecznie wylądować na Księżycu, takie mniejsze publiczno-prywatne firmy. Jedno rozwiązanie z Izraela, drugie z Indii i to się nie udało. Sądzisz, że akurat iSpace uda się za pierwszym razem?
To jest bardzo, szczególnie ta druga część pytania, to jest bardzo ciężko na nią odpowiedzieć, prawda? Ponieważ jeżeli chodzi o lądowanie na Księżycu, jest tam bardzo wiele czynników, które mają na to wpływ. Także bardzo ciężko jest przewidzieć, czy uda im się za pierwszym razem. Trzymam kciuki oczywiście. Jeżeli chodzi o specyfikę samego lądownika, jest bardzo ściśle powiązana z modelem biznesowym firmy. Zaczynając od samego początku, w tym momencie najwięcej satelitów wysyłanych jest na tak zwaną niską orbitę okołoziemską, low earth orbit, LEO. Tam lata najwięcej rakiet. Te rakiety bardzo często wynoszą satelity, po prostu po 2 satelity na jednym locie, prawda? Czyli jest to tak zwany rideshare. O wiele mniej rakiet lata na orbitę geostacjonarną, która jest o wiele wyżej niż LEO. Także wielu lądowników, które były lądownikami projektowanymi przez naszą konkurencję, były zaprojektowane tak, że mogły dostać się na orbitę okołoksiężycową dopiero zaczynając tej orbity geostacjonarnej. Oznaczało to, że były to mniejsze lądowniki, jednak ktoś musiał ich wynieść na tą orbitę geostacjonarną, a tak jak sobie powiedzieliśmy przed chwilą, na tą orbitę geostacjonarną nie lata tak wiele rakiet. Ideą iSpace i lądownika iSpace był fakt, że byśmy mogli lecieć na orbitę okołoksiężycową i wykonywać manewr lądowania na Księżycu, już zaczynając z orbity LEO. Oznaczało to, że mieliśmy o wiele więcej opportunities to fly, czyli slotów, na których mogliśmy lecieć. Moglibyśmy latać o wiele częściej. Moglibyśmy po prostu dobierać sobie ten slot o wiele bardziej elastycznie. I nie bylibyśmy tak ograniczeni właśnie tym harmonogramem lotów na tą orbitę geo. Dlatego to był pierwszy taki wyznacznik, jeżeli chodzi tutaj o konstrukcję lądownika iSpace, żeby on mógł latać z tej orbity LEO. Oczywiście skutkowało to, że lądownik był po prostu większy, ponieważ o własnych siłach musiał się dostać z tej orbity LEO na orbitę okołoksiężycową. No ale to jest taki typowy przykład jednego z wielu trade-offów, z którymi mamy do czynienia, jeżeli chodzi o projektowanie tego typu systemów. I co jeszcze? Może jeszcze, żeby podać kilka innych charakterystyk, lądownik, ta wersja, nad którą ja pracowałem, miał mieć możliwość wylądowania 30 kg ładunku na powierzchni Księżyca. Był to lądownik o napędzie chemicznym. Dodatkowo miał mieć ten lądownik pewne możliwości dosyć precyzyjnego lądowania na powierzchni Księżyca z dosyć precyzyjnym, po prostu tak jak teraz obserwowaliśmy może te misje lądowania na Marsie, gdzie ta elipsa, czyli ta dokładność wyboru tego miejsca lądowania cały czas się zmniejsza, prawda, w miarę jak postępuje technologia, to tutaj też to lądowanie miało być precyzyjne, a tutaj też jeszcze powiem, dlaczego miało być to lądowanie precyzyjne, ponieważ niektóre misje, które chcieliśmy wykonywać, miały to być misje, gdzie miejscem lądowania miał być jeden z biegunów Księżyca. Na tym biegunie Księżyca właśnie jest taki teren, gdzie po prostu nie mając tych możliwości lądowania precyzyjnego, jest bardzo ciężko wylądować. Ten teren po prostu jest taki trudny.
Wspomniałeś o tym, że ten lądownik miał możliwość zabrania 30 kg na powierzchnię Księżyca, czyli rozumiem, projektowany przez was łazik mieścił się w tym limicie 30 kg. Dalibyście radę swojego własnego łazika zawieźć na Księżyc?
Tak, jak najbardziej. W projekcie, nad którym ja pracowałem, w tej wersji, nad którą ja pracowałem, w 30 kg mieściły się dwa łaziki.
Okej. Okay. A jaki był wymiar i waga samego lądownika? Abyśmy mieli też taką jakby skalę tego przedsięwzięcia. Ile potrzeba masy, żeby przenieść, żeby wylądować coś w sumie wydaje się małego, tak? Bo tylko 30 kg.
Tak.
Chodzi o rząd wielkości po prostu, tak, rząd wielkości.
Tak. Rząd wielkości to jest ponad tona. To jest ponad tona już wliczając materiały pędne. Także to jest dosyć ciężka rzecz.
I w tej pierwszej misji, która ma polecieć za rok, właśnie ładunkiem będzie łazik? Czy jest jakiś inny ładunek?
Szczerze powiedziawszy, w tym momencie nie orientuję się, jaki jest plan, ponieważ to zmieniało się wiele razy. Z tego co wiem, iSpace chciał nawiązać współpracę z NASA, ponieważ NASA w ramach niektórych swoich projektów właśnie, między innymi programu CLIPS, Commercial Lunar Payload System, właśnie wysyła takie invitations to tender, czyli zaproszenia, rozpisuje takie konkursy na to, żeby firmy prywatne były w stanie tam dostarczać pewne payloady na powierzchnię Księżyca. Z tego co wiem, iSpace brał w tym udział, w takim konkursie. Nie wiem tak naprawdę, co z tego wynikło, ale lądownik, ta przestrzeń oraz całe wszystkie interfejsy na lądowniku jak najbardziej mogły być do tego przystosowane, aby mogły przenosić zarówno nasze łaziki, jak i po prostu instrumenty naukowe oraz jakieś inne ładunki, które agencje czy firmy chciałyby wysłać na powierzchnię Księżyca.
A wracając jeszcze na chwilkę do tej Google Lunar X Prize, jak ja pamiętam, te kilka lat temu, to było to taka najbardziej ekscytująca, ciekawa rzecz. Myślę, że teraz bardzo mocno się interesujemy my, fani eksploracji kosmosu, właśnie tym, co tam SpaceX porabia, ale tak te kilka lat temu to właśnie te zespoły konkurujące o tą nagrodę, to było to jedno z takich najbardziej przyciągających uwagę rzeczy w takim kosmosie bliskim nas, ale termin chyba był kilka razy przekładany i w końcu ostatni termin to był chyba marzec 2018 roku, który już nie został przedłużony. Jak ty z perspektywy czasu i z perspektywy zespołu, który w tym uczestniczył, oceniasz tą nagrodę i właśnie tego typu sposób jakby zachęty do rozwoju pewnych technologii kosmicznych?
Tak, myślę, że jeżeli chodzi o ten sposób stymulowania przemysłu do rozwoju, takie jak takie nagrody, jest to bardzo dobry sposób stymulacji rozwoju tego przemysłu. Wystarczy tutaj popatrzeć na przykłady zespołów, które brały udział w Google Lunar X Prize. Wiele z nich, takich jak PTS z Niemiec, czy chociażby Astrobotics ze Stanów Zjednoczonych, dalej kontynuuje swoją działalność. Jeżeli chodzi o Team IL, którzy dostali nawet od Google Lunar XPRIZE Moonshot Award, ponieważ wysłali w kierunku Księżyca ten swój lądownik Beresheet, który rozbił się niestety o powierzchnię Księżyca, to wydaje mi się, że te wszystkie przykłady są po prostu wystarczającym dowodem na to, że ten sposób stymulacji rozwoju takich małych firm, małych zespołów jest zdecydowanie dobrym pomysłem.
No dobrze. Pojechałeś z Wielkiej Brytanii do Japonii. I tak jak myślę, że Wielka Brytania dla wielu tutaj nas, Polaków, to jest bliski nam kraj, tak? Pewnie byliśmy chociaż raz, a może kilka razy, może ktoś z nas nawet tam mieszkał, pracował, albo znamy takie osoby. Natomiast Japonia, no to już jest egzotyka. I powiedz mi, czy miałeś jakieś takie zderzenie z kulturą japońską i jak to jest pracować w Japonii?
Tak, zderzenie było. I muszę powiedzieć, że to było w ogóle bardzo, bardzo, bardzo fajny czas poznawania tej kultury pracy w Japonii, tego sposobu, w jaki Japończycy pracują. Ale wydaje mi się, że czymś, co mnie najbardziej zaskoczyło tam, to nie były takie rzeczy, które zobaczyłem pierwszego dnia, prawda? To były takie rzeczy małe, z którymi miałem styczność codziennie, i dopiero gdzieś po pół roku pracy w Japonii zaczęły one tak wychodzić i zacząłem je po prostu zauważać. Także to są takie rzeczy, które naprawdę zauważa się, ciężko jest je zauważyć jadąc do Japonii na wycieczkę, ale już tam pracując właśnie i będąc zagłębionym w takie środowisko jest trochę łatwiej. Podając tutaj kilka przykładów, ale może zanim jeszcze przejdę do przykładów, ja muszę powiedzieć, że ja w ogóle bardzo lubię sposób, w jaki Japończycy pracują i lubię też, może zabrzmi to trochę dziwnie, ale patrzeć, w jaki sposób oni pracują. I mówię tutaj na przykład nawet o konduktorach na stacji metra, którzy bardzo skrupulatnie wykonują swoje zadanie, mają ten system point and go i zawsze przed odjazdem pociągu i przyciśnięciem sygnału, żeby ten pociąg odjechał, wykonują taki ciąg pewnych gestów, które taką checklistę sobie robią, wykonując pewne gesty, które pozwalają im upewnić się, że na pewno wszystko sprawdzili, że na pewno wszystko jest ready to go. I to tak w życiu codziennym bardzo fajnie ilustruje, jak poważnie oni podchodzą do swojej pracy, jak ta praca jest dla nich priorytetem i po prostu nie ma tam w kulturze ich pracy czegoś takiego, że nie wiem, jest pół godziny, kiedy ta praca po prostu odchodzi na drugi plan. Nie, ona zawsze jest ważna. Kiedy oni są w pracy, oni po prostu wykonują swoje zadania na 100%. Dlatego taki tutaj przykład tego konduktora ze stacji metra wydaje mi się, że bardzo fajnie to ilustruje, ale przechodząc może do kilku innych tych przykładów, no kapcie w pracy na przykład, prawda? Jest to zwyczaj w firmach japońskich, że w pracy nosi się kapcie. Więc to już pierwszego dnia, kiedy przyjechałem do biura, przyszedłem do pracy.
Takie same kapcie jak w domu, tak?
Tak, tak. To są kapcie. Każdy pracownik dostaje je od pracodawcy. Pierwszego dnia, kiedy właśnie przyszedłem do biura, dostałem od mojego pracodawcy kapcie. Ściągnąłem w korytarzu buty, no i po biurze chodziłem w kapciach. Takich miękkich, prawda, kapciach. Także to było zdecydowanie jednym z rzeczy, która mnie zaskoczyła, a co mnie jeszcze zaskoczyło, jeżeli chodzi o te kapcie, to nie tylko fakt, że chodziłem w nich po biurze, w swoim biurze, ale jak jechaliśmy na wizytę w innych firmach, takich jak na przykład MHI, Mitsubishi Heavy Industries, odwiedzaliśmy ich biuro i nasza delegacja przychodziła do tego biura, to także przy drzwiach. Po pierwsze czekali na nas ludzie, którzy mieli tam nas przyjąć, a po drugie czekały na nas kapcie. Także też ściągaliśmy buty i zakładaliśmy kapcie i dopiero wtedy rozpoczynaliśmy spotkanie. Także to zdecydowanie było czymś, co mnie zaskoczyło. Drugą taką rzeczą, która jest dosyć taka ciekawa, ja tutaj nie miałem okazji brać w tym udziału, ale kiedy chodziłem do firmy na piechotę, bo mieszkałem akurat bardzo blisko biura i rano chodziłem na piechotę, przechodziłem taką ulicą, na której było, siedziby miało wiele firm kurierskich i te firmy kurierskie, wszyscy kierowcy z rana, zanim wsiedli do tych busów i odjechali rozwozić paczki, rano po prostu zbierali się w kółku i robili gimnastykę poranną. Czyli po prostu pajacyki, skłony i tego typu rzeczy, prawda? I to było we wszystkich firmach. Także to też było dosyć takie niespotykane. Takiej kultury pracy, coś co mnie tak do tej pory pamiętam i już wydaje mi się, że tak fajnie też odzwierciedlało sposób jednak takiej hierarchii w pracy w Japonii. To był bardzo ustalony sposób, w jaki ludzie z firmy siadają w pokoju konferencyjnym albo w taksówce. W pokoju konferencyjnym, jeżeli my jako firma przyjmujemy przedstawicieli innej firmy, to zasada jest przyjęta zawsze taka, że po jednej stronie stołu siadamy my, po drugiej stronie stołu siadają oni, ale goście zawsze siadają po stronie, która jest bliżej wyjścia, ponieważ jest to związane między innymi z tym, że jest po prostu im łatwiej wyjść. Jeżeli będą chcieli po prostu zrobić sobie na chwilkę przerwę, prawda? To wszystko jest podyktowane takim szacunkiem dla gościa. Ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o taksówkę, to jest tutaj jeszcze bardziej to tak naświetlone. W przypadku, kiedy ja jadę taksówką z dwoma innymi kolegami z mojej firmy i ja jestem najmłodszy rangą, później jest mój kolega, który jest trochę starszy rangą i na końcu jest nasz szef, to jeżeli chodzi o to, kto gdzie siada w taksówce, to także jest bardzo precyzyjnie ustalone i tego się po prostu wszyscy trzymają. Mówimy tutaj o takim układzie, że szef zawsze siedzi za kierowcą, następnie osoba najmłodsza zawsze siedzi obok kierowcy, ponieważ ta osoba najmłodsza rozmawia z kierowcą, mówi mu, gdzie ten kierowca ma jechać, wszelkie wskazówki, ona się po prostu komunikuje z kierowcą, a osoba taka pomiędzy stażem siedzi na tym siedzeniu za pasażerem, ponieważ jest to osoba, która komunikuje się zarówno z osobą najmłodszą, stażem, jak i z szefem. Więc to wszystko jest naprawdę ustawione według takiej precyzyjnie zdefiniowanej choreografii.
No a jak ty jeździłeś i zapewne no, nie znałeś na początku japońskiego, nie wiem, czy teraz na ile, jak dobrze znasz, to czy potrafiłbyś się dogadać z taksówkarzem?
Myślę, że z taksówkarzem potrafiłbym się dogadać. Teraz może już trochę pozapominałem, ale pewnie, ale wtedy. Oczywiście uczyłem się japońskiego i na tyle potrafiłem się dogadać, że w jakichś restauracjach, w taksówce to nie było raczej problemu. Więc.
A czy jest jakaś specyfika japońskiej branży kosmicznej? Mówię tutaj ogólnie po prostu o firmach, tym czym się zajmują oraz o tym takim może kulturowym aspekcie japońskich firm. Bo myślę, że jeśli chodzi o branżę i o kosmos z Japonii, no to raczej spodziewałbym się, że większość słuchaczy czy widzów Windmore Space Podcast na pewno kojarzy japońską agencję kosmiczną, japońskich czasami astronautów, tak? Teraz nawet jeden z nich poleciał statkiem Dragon. Pewnie część osób kojarzy tą firmę, którą już wymieniłeś, Mitsubishi Heavy Industries, która robi te takie największe japońskie rakiety, ale a reszta przemysłu i branży kosmicznej japońskiej nie jest znana, więc jaka jest jej specyfika?
Dobra, to ja może też, to jest też bardzo ciekawy temat, też nawiązujący, przepraszam, bardzo do kultury tamtejszej. Wymieniłeś tutaj JAXę, MHI, Mitsubishi Heavy Industries, jest jeszcze trzeci gracz, IHI Corporation, to też jest duża firma, z bardzo długą tradycją. To są takie trzy tak naprawdę duże firmy, które działają tam w sferze kosmicznej. I jest też szereg mniejszych firm klasyfikowanych jako New Space, o których tutaj zaraz powiem, ale wydaje mi się, że proporcjonalnie jest tych firm o wiele mniej niż w Europie albo w Stanach. I wywodzi to się właśnie trochę z takiej kwestii kulturowej, moim zdaniem, ponieważ tak jak już wcześniej wspominałem, coś, co na przykład mnie wypchnęło do tego, żeby pojechać do Japonii, to było chęć pracy w startupie, prawda? Chciałem przez pewien czas odłożyć sobie na bok pracę w dużej firmie, spróbować startupów. W Japonii, jeżeli chodzi o młodych Japończyków, tego się to nie jest tak często spotykane jak tutaj na Zachodzie. Wydaje mi się, że na Zachodzie wielu młodych ludzi w ogóle chce spróbować pracy w startupie, prawda? A w Japonii nie jest to tak często spotykane. W Japonii dla młodych ludzi właśnie bardzo wartościowa jest praca firmie, która ma ugruntowaną pozycję na rynku, takie jak MHI, IHI czy JAXA. I dla nich to tak naprawdę jest szczyt marzeń, praca w tak zwanej korporacji. I to się wiąże też, myślę, że z faktem, że tam jest trochę mniej tych startupów. Te startupy ze Space'u mają też trochę problem z rekrutacją Japończyków, którzy są specjalistami w dziedzinie Space, ponieważ tacy młodzi ludzie, kiedy już się zrekrutują do MHI albo IHI, oni po prostu nie chcą stamtąd odchodzić. Prawda? I dlatego też między innymi takie firmy jak iSpace
zatrudniają gaijin, takich jak ty.
Dokładnie, tak jak powiedziałeś. Więc tak jak powiedziałem, tu proporcja jest trochę mniejsza tych firm new space'owych. Ale mówimy tutaj też o takich firmach jak Astroscale, która niedługo będzie wysyłać swoją misję. Jest to firma zajmująca się śmieciami kosmicznymi. Mówimy tutaj o Axel Space. Jest to firma, która zajmuje się też małymi satelitami, obrazowaniem Ziemi. Swoją drogą też tam moich dwóch kolegów z Polski pracowało w Japonii, w Axel Space. Ale mówimy też tutaj o takiej bardzo ciekawej firmie, nad którą chciałbym zwrócić uwagę. Jest to Ail Space. I to jest firma, która zajmuje się satelitami, które mają produkować sztuczne spadające gwiazdy. Czyli to jest taki dosyć nietypowy sposób wykorzystywania tej przestrzeni kosmicznej i robienia biznesu na tej przestrzeni kosmicznej, bo to jest już rozrywka, prawda? I firma Ail w swoim biznesplanie chce proponować takie usługi tych sztucznych spadających gwiazd dla organizatorów w dużych imprez masowych. Pierwszym klientem miały być igrzyska w Tokio.
Ale do tego nie dojdzie?
Firma Ail, z tego co wiem, dalej działa. Nie orientuję się dokładnie, jaki jest obecny status, ale jakiś czas temu sprawdzałem ich stronę i dalej działają i dalej planują misję. Więc jak najbardziej dalej tutaj działają.
A dla tych, którzy nas słuchają, czy mógłbyś przeliterować Ail Space, to tak jak jest ten rodzaj piwa?
Tak, dokładnie, jak rodzaj piwa po polsku, ale tak. Zachęcam, żeby sobie sprawdzić ich stronę internetową. A jeszcze, bo w sumie wszedłem tutaj na taki temat trochę niekonwencjonalnego wykorzystania tej przestrzeni kosmicznej. Ja tutaj chciałbym jeszcze nadmienić jedną rzecz, która zawsze się tam przewijała, jeżeli chodzi o wysyłanie ładunków na powierzchnię Księżyca. Oczywiście, jeżeli chodzi o działalność takich firm jak iSpace, zawsze mówi się o takich ładunkach typu właśnie instrumenty naukowe, łaziki, może jakieś tam wczesne, prawda, kopanie na Księżycu, ale czymś najbardziej odjechanym, z którym się spotkałem, jeżeli chodzi o pomysł robienia biznesu na powierzchni Księżyca, był to pomysł związany z wysyłaniem ludzkich prochów na powierzchnię Księżyca. Po prostu niektórzy bardzo bogaci ludzie chcieliby być pochowani na powierzchni Księżyca. Taki temat też jest rozważany, prawda, żeby te ludzkie prochy wysyłać na powierzchnię Księżyca przy pomocy lądownika księżycowego.
Ale to jest jakiś startup japoński, który oferuje albo przynajmniej planuje oferować taką usługę, zbiera, powiedzmy, nie wiem, zamówienia klientów?
Nie jest to dedykowany startup, ale ten temat przewija się w środowisku tych firm, które pracują nad lądownikami.
Ale czy to jest związane z jakąś, nie wiem, z jakąś częścią kultury japońskiej?
Tutaj już jest mi ciężko powiedzieć. Nie jestem niestety na tyle specjalistą, jeżeli chodzi o kulturę japońską, ale no być może.
Rozumiem. Dobrze. A powiedz mi, czyli tak, najpierw pracowałeś w Wielkiej Brytanii dla firmy Rolls-Royce nad czym dokładnie? Nad silnikami lotniczymi?
Tak, to były silniki lotnicze, silniki typu właśnie dwuprzepływowe, trójprzepływowe, silniki do odrzutowe.
Ale jakby wcześniej jeszcze, jakby miałeś już tą pasję kosmosu do kosmosu i dlatego chciałeś pracować jakoś w kosmosie? Czy to ogłoszenie o pracę w iSpace było jakieś takie, powiedzmy, przypadkowe i postanowiłeś skorzystać z tej okazji, czy jakby aktywnie szukałeś pracy w branży kosmicznej?
Tak, jak najbardziej chciałem od początku pracować w Space'ie i to jest taka moja tutaj pasja. W ogóle wybierając się na studia za granicę, wybrałem konkretny uniwersytet, ponieważ ten uniwersytet oferował kierunek Space Systems Engineering, który studiowałem przez rok, jednak po roku zmieniłem ten kierunek na Aeronautics and Astronautics, ponieważ jakoś tak już wtedy weszło trochę takie może zastanawianie się o przyszłości, zacząłem się zastanawiać nad tym faktem, że no niestety w tamtym czasie jeszcze Polska nie była członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej, więc zacząłem się zastanawiać, czy rzeczywiście, jeżeli chodzi o ten space, znajdę pracę, prawda? Więc stwierdziłem, że po roku będę studiował trochę taki bardziej kierunek też obejmujący lotnictwo, nie tylko kosmonautykę, czyli odpowiednik naszego lotnictwa i kosmonautyki, więc to jest kierunek, który skończyłem. I tak, pracowałem przez kilka lat właśnie w branży silników odrzutowych, zresztą z tej dziedziny robiłem doktorat, ale później no, pasja znowu się odezwała i stwierdziłem, że wracam.
To powiedz mi jeszcze, co spowodowało, że postanowiłeś wrócić do Polski? Jak długo w ogóle pracowałeś w iSpace w Japonii?
To były niecałe 3 lata, tak, to były prawie 3 lata. Co spowodowało? Tak, jeżeli chodzi o powrót do Europy, do Polski i zmianę pracy, już od jakiegoś czasu zastanawiałem się nad tym. Chciałem przenieść się do firmy, która oferowałaby o wiele większe zaplecze laboratoryjno-testowe niż to, którym dysponował tak, no powiedzmy sobie, mały startup jak iSpace. Dlatego tutaj celowałem w firmy, które posiadają to zaplecze laboratoryjno-testowe i gdzie można już brać trochę bardziej czynny udział w rozwoju nowych technologii. Dlatego też postanowiłem powrócić i przenieść się do firmy takiej większej. I w tym momencie, tak jak wspominałem, już pracuję dla Instytutu Lotnictwa, gdzie to zaplecze laboratoryjno-testowe jest jednym z większych, jeżeli chodzi o takie zaplecza w Polsce. Także tutaj mam szansę rozwoju w tym kierunku i zdecydowanie bardzo fajnie się tutaj pracuje, jeżeli chodzi o możliwości rozwoju w takich dziedzinach.
Skoro mówisz o tym napędzie, to jeszcze mnie ciekawi, jaki dokładnie był napęd tego lądownika księżycowego? Jakbyś mógł powiedzieć troszeczkę więcej o specyfice napędu, który musi posadzić precyzyjnie lądownik na księżycu?
Jeżeli chodzi o sam napęd tego lądownika, był to napęd na ciekłe paliwa, był to napęd chemiczny, bardzo podobny do tych napędów, które używane są w satelitach, czy to geostacjonarnych, czy to tych latających na niższych orbitach, tylko po prostu lądownik ma tutaj taką specyfikę. Musi operować trochę w innych środowiskach. Po drugie, no oczywiście musi mieć te zbiorniki trochę większe. Dochodzi też tam pewna kwestia regulacji siły ciągu. 99% obecnie dostępnych silników na te ciekłe paliwa są to silniki, które po prostu nie mają możliwości regulacji ciągu. Są to silniki, które są albo 100%, albo 0%. Jeżeli chodzi o lądowanie na Księżycu, to już jest tutaj taka specyfika, że takie lądowanie wymaga jednak tej regulacji ciągu. Można to osiągnąć na kilka różnych sposobów. To była taka największa, tutaj może jedno z większych wyzwań, jeżeli chodzi o projektowanie takiego napędu.
A powiedz mi, czy iSpace jakby budował od zera i silnik i cały napęd, czy po prostu wziął, jak to się mówi troszeczkę tak, z półki pewnego rodzaju już gotowe rozwiązanie i dostosował do swoich potrzeb?
To znaczy, powiem tak, jeżeli chodzi o same komponenty, które wchodzą w skład napędu, zespołu napędowego, były już oczywiście sprawdzone komponenty, które miały tak zwany Space Heritage, które były w kosmosie, na wielu różnych misjach, które były przetestowane. Także jeżeli chodzi o ten rozwój samych komponentów, iSpace nie zajmował się rozwojem samych komponentów. iSpace działał jako taki integrator systemu, czyli cały system był projektowany przez iSpace i integrowany przez iSpace, ale już, że tak powiem, klocki Lego pochodziły od podwykonawców, którzy po prostu dostarczali tego typu komponenty.
Był integratorem i dawcą wizji. Tutaj zbieramy, integrujemy i lecimy na Księżyc, a nie na przykład pozostajemy tylko na orbicie.
Tak, dokładnie. Oczywiście tutaj wspominając o tych komponentach, które pochodziły od zewnętrznych dostawców, odniosłem się tutaj bezpośrednio do zespołu napędowego, którym ja się zajmowałem. Jeżeli chodzi o inne podsystemy, takie jak struktura na przykład, było tam wiele elementów, które jednak były wykonywane specjalnie dla tego lądownika.
Dobrze, to wróciłeś do Polski, pracujesz w Instytucie Lotnictwa i czym dokładnie teraz się zajmujesz tutaj w Polsce?
Tak, jeżeli chodzi o moją pracę w sieci badawczej Łukasiewicz w Instytucie Lotnictwa, mam tutaj przyjemność kierowania projektem Polon. Kieruję tym projektem z ramienia Instytutu Lotnictwa, ponieważ tak jak wspominałem, projekt jest też prowadzony w konsorcjum z firmą Creotech Instruments. I jeżeli chodzi o sam Polon, polski moduł napędowy, jest to moduł, który ma na celu dodanie tych możliwości manewrowych dla małych satelitów operujących na niskich orbitach klasy LEO. Wiele z tych satelitów, które obecnie są na tych orbitach, które na przykład wchodzą w skład konstelacji, niestety nie posiadają na swoim pokładzie możliwości manewrowania i to w duży sposób limituje to, co te satelity mogą robić. Na przykład jeżeli weźmiemy sobie tutaj jako przykład taką konstelację, która składa się z wielu, wielu satelitów, które latają po tych orbitach LEO, niestety po pewnym czasie te satelity spalają się po prostu w atmosferze, ponieważ na tych wysokościach występuje pewien szczątkowy opór atmosferyczny i one po prostu tracą swoją wysokość i muszą spalają się w atmosferze i aby utrzymać możliwości takiej konstelacji, trzeba wysyłać cały czas nowe satelity. Gdy dodamy do takiego satelity już możliwości manewrowe, pozwala to nam po pierwsze na zmianę parametrów orbity, na ewentualne tutaj właśnie kompensowanie tego szczątkowego oporu aerodynamicznego, a więc przedłużanie życia takiego satelity. Pozwala to nam na pewne korekcje orbity i po prostu zwiększa nasze możliwości, jeżeli chodzi o to, co taki satelita może robić. I tutaj pierwszym docelowym, że tak powiem, platformą, na której polski moduł napędowy Polon miałby zastosowanie, jest to platforma HyperSat, rozwijana przez firmę Creotech Instruments, która jest właśnie tutaj liderem projektu Polon. A projekt Polon jest tworzony przez to konsorcjum ILOT Creotech.
Wyobraź sobie, że teraz jesteś na przykład studentem Politechniki i chciałbyś, rozważasz pracę w branży kosmicznej. Chciałbyś kiedyś pracować w branży kosmicznej jako inżynier, to uważasz, że wyjazd za granicę jest niezbędny? Powinien taki student na przykład, skończyć studia w Polsce i następnie wyjechać, pracować za granicą, czy na przykład od razu pojechać na studia za granicę?
Mhm. Wydaje mi się, że jeżeli zadałbyś mi to pytanie 5 lat temu, to powiedziałbym, że tak. W tym momencie uważam, że absolutnie nie jest to koniecznością. Wydaje mi się, że tutaj nasz przemysł rozwija się też w takim tempie i już mamy po prostu wiele firm, które aktywnie rekrutują, które regularnie współpracują z Europejską Agencją Kosmiczną, realizując te projekty dla tej Europejskiej Agencji Kosmicznej. Dlatego wydaje mi się, że w tym momencie wyjazd zagraniczny absolutnie nie jest koniecznością, aby rozwijać się w tej dziedzinie. W Instytucie Lotnictwa także nawet w tym momencie aktywnie rekrutujemy, jeżeli chodzi o projekty kosmiczne. Na stronie Instytutu Lotnictwa jest pewna liczba ofert pracy związanych z pracą nad technologiami kosmicznymi. Więc osoby takie, które obecnie studiują albo skończyły te studia, albo nawet pracują w innym przemyśle, a chciałyby po prostu rozpocząć swoją przygodę w przemyśle kosmicznym, jak najbardziej zapraszam do tego, aby zapoznać się z tym, co polski przemysł kosmiczny ma do zaoferowania. Zapraszam na stronę Instytutu Lotnictwa, aby zobaczyć, jakie są oferty. Jest to naprawdę miejsce, w którym można się rozwijać i można się dużo nauczyć i można realizować bardzo ciekawe projekty.
Czy mógłbyś polecić jakieś pozycje książkowe, może jakieś kursy online, które dotyczą inżynierii kosmicznej, jeśli ktoś chciałby zgłębić ten temat troszeczkę mocniej, A może nie, no niekoniecznie chcę od razu zapisywać się na studia i na politechnikę.
Tak, wydaje mi się, że teraz jest dosyć duża liczba zasobów, z których można korzystać i rozwijać swoje hobby w tej dziedzinie. Tutaj zdecydowanie jest jedna książka angielskojęzyczna, którą chciałbym polecić. Jest to zresztą książka napisana przez mojego byłego wykładowca, Grahama Swinnerda. Tytuł książki to jest How Spacecraft Fly. Jest to książka, która opisuje po prostu pewne aspekty inżynierii kosmicznej, ale bez użycia bardzo zaawansowanej matematyki. Także jest to naprawdę lekka książka, którą bardzo fajnie się czyta. Tak naprawdę dla osób, które nie lubią czytać książek z matematyką czy po prostu z sformułowaniami matematycznymi, tam jest ich praktycznie zero. Także zdecydowanie polecam tą książkę.
Dobrze, dziękuję Ci bardzo serdecznie za Twój czas, za ten wywiad. Bardzo ciekawie było usłyszeć o tak egzotycznej jakby podróży i egzotycznym przemyśle kosmicznym, jakim jest przemysł japoński. No i myślę, że też dla mnie ogromnym zaskoczeniem było to, że można znaleźć pracę właśnie przy lądowniku księżycowym, bo jest to coś takiego naprawdę, naprawdę niezwykłego.
Nie ma sprawy. Dziękuję Ci za organizację podcastu i do usłyszenia.
Do usłyszenia, cześć. To koniec mojej rozmowy z Jakubem Gramatyka. Dzięki ogromne za uwagę i za Twój czas. Mam nadzieję, że odcinek Ci się spodobał. Jeśli masz jakieś pytania, to napisz je śmiało w komentarzu pod postem podlinkowanym w opisie lub wyślij mailem na radek@winmore.space. A gdybyś chciał zacząć swój własny podcast, ale nie wiesz co i jak, też napisz. Od jakiegoś czasu pomagam firmom i organizacjom nagrywać i edytować ich własne podcasty. Mogę pomóc także Tobie. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, to zasubskrybuj cały podcast. A jeśli słuchasz go na urządzeniu z rogiem nadgryzionego jabłka, oceń go proszę w Apple Podcasts i napisz krótką recenzję. To bardzo pomoże mi w rozwoju tego podcastu, doda siły i energii do zapraszania nowych, intrygujących gości. Z góry ogromne dzięki. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!